Ona Bulwarowej. Audycja Oli Urzędowskiej i księdza Łukasza Gołasia w czwartek o godzinie 20 w radiu Palotti FM.
Biblia Nawarska, Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym, uważana jest przez wielu za najlepszy dostępny współcześnie katolicki komentarz do Pisma Świętego. Wydane niedawno po polsku dzieło hiszpańskich biblistów z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Nawarskiego zawiera teksty wprowadzające i komentarze blisko 100 wybitnych postaci różnych epok. Ojców Kościoła, mistrzów duchowości, papieży, wykorzystano też dokumenty Stolicy Apostolskiej, a nasze wydawnictwo Apostolikum wydało ową Biblię, a my trwamy w 13 tygodniu biblijnym i dzisiaj będę rozmawiał z ojcem Janem Odogerty z Opus Dei, który jest po drugiej stronie w Poznaniu. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ojcze Janie, Biblia Nawarska, Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym. Piękne dzieło, które mam tutaj przed sobą, to nowość dla katolików w Polsce. Coś nowego. Proszę opowiedzieć kilka słów o tym dziele.
Dobrze. Więc mamy w Polsce bardzo dobre wydanie Pismo Świętego. To wydanie jest kolejne, które może dodaje to, co pomaga szczególnie rozumieć sens duchowy Pisma Świętego. Ponieważ te komentarze liczne i obszerne, które zawiera, cytują, po prostu nam pozwalają czytać Pismo Święte w kontekście tradycji Kościoła. Nie jesteśmy rozbitkami, które czytamy teraz Pismo Święte sami, sformowani od tych, którzy przechodzili przed nami. Czytamy Pismo Święte w kontekście tradycji Kościoła, bogatej tradycji Kościoła, która już trwa 2000 lat. Mm-hmm. Dlatego te komentarze mają charakter praktyczny i duchowy. Tak chciał święty José María Escrivá, który był jakby promotorem tego wydania. Ja pamiętam, jako młody student medycyny w Pamplonie, na Uniwersytecie Navarre, w latach 70, jak był początek tej pracy nad tą Biblią. Widział święty José María, se posłał Boże, Watykańskim II, był potrzebny nowe wydanie tego typu. Bo może wydanie ówczesne czasami było zbyt pełne erudycji i dużo komentarzy historycznych, geograficznych, filologicznych, które są dobre i niewątpliwie są potrzebne, nawet żeby rozumieć lepiej Pismo Święte. Ale dla normalnego czytelnika mogą być czasami bardziej dezorientacyjne niż dysorientacyjne. No? Ja chciałbym dlatego komentarze duchowe i praktyczne. I to jest chyba głównym celem tego wydania.
Bo i głównym zamysłem autorów było, aby Słowo Boże dotarło do każdego człowieka, tak jak ojciec powiedział, praktyczny i duchowy, a Biblia Nawarska jest uważana przez wielu za najlepszy dostępny współcześnie katolicki komentarz do Pisma Świętego, bo jest prosty, bo każdy, kto weźmie tą świętą Biblię do ręki, otworzy na dowolnej stronie Nowego Testamentu, przetłumaczony na język polski, wiemy, że Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte, i ten komentarz będzie mógł odnaleźć się w tym świecie, w tej rzeczywistości, w tym momencie, kiedy to wydarzenie konkretne, to miejsce, ta przypowieść, czy to spotkanie Jezusa, czy apostołów z innymi miało miejsce.
Tak jest. Mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jakie dobre przyjęcie ma to wydanie w Polsce. Pierwsze wydanie było sprzedane w ciągu kilku tygodni, można powiedzieć. I ładnie jest, że widzę, że kupują, jeden egzemplarz kupuje ktoś, a potem dwa dni później kupuje trzy nowe egzemplarze dla wujka, dla babcia, dla bracia. Widać, że ludzie doceniają to, co czytają. Tak samo kapłani. Mówię, że bardzo im pomaga w przygotowaniu kazań. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, widzę, że ludzie doceniają to wydanie. I tak, są komentarze proste z jednej strony, ale głębokie. Nie proste w sensie podstawowe, albo coś takiego. Są głębokie i pozwalają rozumieć sens tekstu Pisma Świętego w kontekście tradycji i też w kontekście całości Pisma Świętego, całości Biblii. Na przykład profesor Waldemar Chrostowski, bardzo znany w Polsce wybitny biblista, napisał, że prawdziwe katolicy odbiorcy Biblii muszą mieć pewność, że nie poruszają się po omacku, a nie zdają się na łaskę i niełaskę nowinkarzy, lecz przyjmują pomoc okazywaną przez wiarygodnych przewodników wiary, którym mogą zaufać. Te komentarze rzeczywiście dają nam, zawierają te wiarygodne odniesienia, ponieważ cytują i magisterium Kościoła, liturgię, tekst liturgiczny Kościoła, dzieła świętych i ojców Kościoła. Są jakby świadectwa tradycji Kościoła, po pierwsze ojcowie Kościoła. Są pierwsze komentatorzy Pisma Świętego. Ich komentarze mają bardzo szczególną wartość, ponieważ oni żyli bardzo blisko chronologicznie Chrystusa. Mają dużo informacji, które my nie mamy. Są w Kościele bardzo ważnym kryterium autentyczności ojcowie Kościoła. Potem oczywiście magisterium Kościoła, które ma to zadanie, interpretowanie autentyczne Pisma Świętego. Tak samo magisterium świętych. Nie można czytać Pisma Świętego bez odniesienia do świętych, bo się najlepiej rozumieli to, co chce powiedzieć, najlepiej praktykowali jego orędzie. I też liturgia Kościoła. Liturgia bardzo nam pomaga wiedzieć, jak liturgia, jakim święto używa tego tekstu, tamtego tekstu, w jakim kontekście, bo też nam pomaga rozumieć dobrze duchowy sens każdego tekstu.
Kiedy rozmawiamy o Piśmie Świętym, to musimy też pamiętać o autorze łacińskiego przekładu Biblii, świętego Hieronima, który zalecał Rzymiance wychowującą córkę upewnić się, czy studiuje ona codziennie fragment Pisma. Także on jest autorem tego słynnego stwierdzenia, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, bo bez Słowa Bożego w postaci Pisma Świętego nie możemy zrozumieć Chrystusa. Stąd to może przychodzą trudności, gdy ludzie chwieją się wierze i nie mają jakichś takich fundamentów Słowa Bożego dla swojego życia, a myślę, że i dziś, na dzisiejsze czasy, w których żyjemy, roku 2021, właśnie Pismo Święte, Słowo Boże, które daje nam Kościół, Słowo natchnione, jest bardzo potrzebne, ponieważ potrzeba nam w dzisiejszym świecie głosić Jezusa Chrystusa, ale na początku trzeba go poznać. A też trochę poczytałem o ojcu Janie w internecie, że ojciec również prowadzi wiele konferencji, rekolekcji, właśnie takich spotkań związanych z czytaniem Słowa Bożego, z komentowaniem Słowa Bożego, z wprowadzaniem tego słowa do swojego życia.
No, jak każdy ksiądz, prawda? No tak. Nasze kazania są na podstawie Pisma Świętego. Chciałbym powiedzieć, że papież Benedykt XVI, który jest wielkim profesorem biblistyki, napisał w Acordate Apostolico Verbum Domini: nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. To dotyczy Nowy Testament i być może szczególnie nawet Stary Testament, który czasami nie jest łatwy, które księgi do zrozumienia. Musimy mieć wyjaśnienia. To jest potrzebne. Zawsze wydania katolickie Pisma Świętego wychowały się tym, że mają komentarze, mają przypisy. Bo my nie czytamy Pisma Świętego jak protestanci, którzy interpretują dowolnie. Nie mają kryterium, nie mają tej tradycji, tego magisterium. Mają bardzo różne interpretacje. My mamy na kogo patrzeć. Na magisterium, na tradycję, na ojców Kościoła, na tym, co mówili świętych, na święci, o tych testach. Dlatego Sobór Watykański II, to może ludzie czasami nie wiedzą, ale jest napisane tej verbum, że przekłady świętych tekstów powinny być opatrzone niezbędnymi i w pełni wystarczającymi objaśnieniami. Tak, aby dzieci Kościoła mogły bezpiecznie i owocnie obcować z księgami świętymi oraz przyjmować ich ducha. Więc dlatego to wydanie ma te komentarze. Cieszę się, że prezentacji tego wydania słowo występnie arcybiskup Stanisław Gądecki, który jest biblistą też z tej strony, napisał bardzo ładne słowa pod kątem tego wydania. I mówi, jak czytasz Biblię nawarską, powoduje, że czytelnik zadaje sobie pytania i znajduje odpowiedź na te pytania, czytając Pismo Święte. Pytania tego typu: kim jest człowiek, jaki jest cel jego życia, w jakim sensie Jezus Chrystus jest naszym mistrzem i Panem, czy rzeczywiście to Chrystus utworzył Kościół, w jaki sposób podziałują na nas tajemnice śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Odpowiedź na te pytania, czytając Pismo Święte, dobrze komentowane.
To pierwotne hiszpańskie wydanie powstało z inicjatywy waszego założyciela, świętego Josemarii Escrivy. Choć on sam może nie dożył tych chwil, gdzie trafiło do księgarń, ale założyciel ruchu Opus Dei bardzo często czytał Pismo Święte, robił to nawet, kiedy szedł ulicą, ale zalecał też wam, abyście wykorzystywali słowo Biblii w osobistej modlitwie. I to na co dzień robicie, w swoim charyzmacie, we swojej wspólnocie.
Tak samo jak każdy katolik, prawda? Robimy oczywiście, że tak. No? I staramy się, żeby Ewangelia była zawsze pod ręką. Też trzeba powiedzieć, że papież Franciszek kładzie nacisk bardzo mocno nad tym aspektem. Papież Franciszek chciał, żeby nawet kilka razy już na Patrze Świętego Piotra przy okazji Anioła Pańskiego rozdawali wszystkim obecnym taką wersję kieszenkową jakiejś Ewangelii, żeby mieli w kieszeni i mogli czytać łatwo. Papież jest wielkim promotorem czytania Pisma Świętego i Ewangelii. Jego komentarze są bardzo ładne, też bardzo praktyczne i konkretne. On w Ewangelii Gaudium napisał, że ewangelizacja wymaga zażyłości z Słowem Bożym. To oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. Papież wielkim promotorem tej lektury Pisma Świętego. Więc Jose Maria rzeczywiście był człowiekiem zakochanym w Pismie Świętym. Pamiętam, że kiedy był jego proces beatyfikacyjny, jeden z teologów, którzy musieli zbadać jego pisma, biblista, bardzo znany, powiedział, że jego komentarze do Pisma Świętego przypominają komentarze ojców Kościoła. Bardzo wielka pochwała. Są bardzo piękne, bardzo głębokie, bez zbytecznej erudycji, ale docierają do żerna tych tekstów. I Pan dał mu ten charyzma, żeby umieć jakby żyć Ewangelią w życiu codziennym. To jest charyzma to później. On medytował Pismo Święte wiele godzin w swoim życiu. I obok tego jest ta jego zachęta, żeby był wydany traversa Pisma Świętego. Mogę powiedzieć, że Uniwersytet Nawarry był cała dyskusja, jak tytułować to wersję po polsku. Czy Biblia Nawarska, czy Biblia z Nawarry, czy ostatecznie wygrała ta wersja, ten tytuł, no, Biblia Nawarska. Chodzi o Nawarry, tak? Region hiszpański, jest Uniwersytet Nawarry, Instytut Opus Dei. Mogę powiedzieć, że Bogu dzięki, jest dobra współpraca między tym uniwersytetem i Polską w wielu płaszczyznach. Już tam studiowało ponad 100 kapłanów diecezjalnych z Polski, nie z Opus Dei, wysłanych przez biskupów. I tam się specjalizują w prawie kanonicznym, w teologii i potem pracują do Polski, pracują w seminariach, w kuriach. Jest też już paru biskupów, absolwentów z tego uniwersytetu w Polsce. I też już nie tylko kapłani, ale w tym uniwersytecie są też oczywiście wydziały ekonomii, architektury, medycyny, kanale, bardzo renomowane. I jest dobra grupa studentów i studentek z Polski w tym uniwersytecie. Cieszymy się bardzo, że jest taka dobra współpraca i że to wydanie jest by tak dobrze przyjęty w Polsce. Jeden biblista znany w Polsce, profesor Biczyk, powiedział coś takiego, że czekaliśmy na takie wydanie w Polsce. Nie? I chyba tak jest.
A papież Benedykt XVI powie, Biblia potrzebuje komentarzy. Nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego, bo spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo pobłądzimy. A teraz jest szansa, by pozycja ta dotarła także do polskiego czytelnika dzięki księżom, palotynom, którzy wydali tą Biblię nawarską. Można wejść na stronę apostolikum naszego wydawnictwa i nabyć taką Biblię. Myślę, że dla tych, którzy zakochani są w Słowie Bożej, którzy nieustannie szukają różnych odpowiedzi na pytania, ta Biblia, to Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym będzie jak najlepszy. Jak zachęcić nasze polskie społeczeństwo do tego, aby sięgnęli właśnie po Biblię nawarską, ojcze Janie?
Myślę, że nawet nie tylko dla katolików, nawet z punktu widzenia czysto ludzkiego, kultura biblijna, minimum znajomości Biblii, jest bardzo potrzebna, ta kultura biblijna, bardzo potrzebna, by poznać świat, w którym żyjemy. Biblia jest najlepiej sprzedająca się książką w historii ludzkości. Najwięcej milionów egzemplarzy sprzedała Biblia, nie inne księgi. Pismo Święte jest od stuleci źródło inspiracji dla sztuki, nie ma sztuki każdego typu. Wielu dzieł literatury światowej czerpie z Biblii liczne wyrażenia, liczne pomysły, liczne obrazy. Umberto Eco, ten znany pisarz, który był ateista, jest znany, tak? On napisał kiedyś L'Espresso. Dlaczego młodzi ludzie w szkołach powinni wiedzieć wszystko o Bogu Homera i tak mało o Mojżeszu? Dlaczego mieliby poznać Bożą Komedię, a nie pieśń nad pieśniami? To był ateista. Nawet wszystko ludzkiego, kultura biblijna jest niezbędna, żeby rozumieć nasz świat. A więc myślę, że naprawdę warto czytać nowym wersem Pisma Świętego. Biblię nawarską albo inną, tak?
I przypominam...
Wydanie Starego Testamentu chyba już się szykuje. Mam już pewność prawie, że dojdzie do wydania Starego Testamentu też z komentarzem, które będzie uzupełnienie tego wielkiego dzieła.
Przypominamy, że ta Biblia to praktyczny komentarz i duchowy, który warto mieć. Wydanie to pozwala zrozumieć Pismo Święte w kontekście tradycji Kościoła. A naszym gościem był ojciec Jan Odoogert z Opus Dei, z Poznania, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to podzielenie się świadectwem o Biblii Nawarskiej. Myślę, że to nie pierwszy raz będziemy rozmawiać o tym pięknym dziele, bo Biblia to jest taka przestrzeń, o której i z którą możemy przejść całe życie. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bo sam na wieki wielbimy Cię, bo sam.
Autopromocja w radiu Palotti FM.
Wydawnictwo Apostolikum poleca Biblię Nawarską, pismo święte Nowego Testamentu z duchowym komentarzem. To jedyna taka Biblia w Polsce, przez wielu uważana za najlepszy katolicki komentarz do Pisma Świętego. Zawiera obszerne wprowadzenia do ksiąg, komentarz równoległy do perykop, liczne cytaty z dokumentów Kościoła, pism papieży, ojców Kościoła i świętych.
Na takie Pismo Święte z takimi komentarzami Kościół w Polsce czekał od bardzo dawna.
Rekomenduje ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Biblia Nawarska do nabycia na www.apostolikum.pl.
Autopromocja w Radiu Palotti FM.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM, audycja Bona Bulwarowej i druga część naszych rozmów. A rozmawiam z księdzem Mateuszem Dudkiewiczem, wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, nauczycielem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. To jest człowiek tysiąca pomysłów, który zwykł powtarzać za świętym Janem Bosco: odpoczniemy w niebie, a będziemy rozmawiać o książce Serce Ojca, ale o tym za chwilę. Witam księdza serdecznie, szczęść Boże!
Szczęść Boże, bardzo mi miło.
Księże Mateuszu, Serce Ojca to są rekolekcje zawierzenia przez przyczyste serce świętego Józefa. Ksiądz jest współautorem razem z panem Markiem Zarębą tej pozycji książkowej, która wyszła nakładem wydawnictwa Esprit. Proszę powiedzieć, co to za książka i w kontekście też świętego Józefa, w roku świętego Józefa, po co ona teraz jest nam potrzebna?
Bardzo się cieszę, że właśnie nakładem wydawnictwa ukazała się nie tak dawno właśnie książka, która jest owocem naszych rekolekcji ze świętym Józefem, które poprowadziliśmy i rozpoczęliśmy 26 dni przed uroczystością oblubieńca Maryi, świętego Józefa, w marcu. No, w tej sytuacji pandemicznej, w której się znaleźliśmy, postanowiliśmy z Markiem Zarębą już na przełomie maja i czerwca zrobiliśmy takie rekolekcje o sercu Pana Jezusa, później na podstawie litanii loretańskiej. I kończąc te rekolekcje o Matce Bożej 8 grudnia, jako Kościół zostaliśmy obdarowani, a jednocześnie wezwani przez papieża Franciszka do tego, by jakoś na nowo odkryć postać świętego Józefa. I dlatego bardzo szybko podjęliśmy decyzję, zmieniliśmy troszkę nasze plany i podjęliśmy decyzję, żeby właśnie przeżyć ten rok świętego Józefa jeszcze głębiej, rozważając wezwania z litanii do świętego Józefa. Więc odpowiadając na to pytanie, książka jest takim swoistym dwa w jednym, bo z jednej strony jest to tak poradnik duchowy, teologiczny, mówiący o postaci świętego Józefa, a z drugiej strony jest to taki dziennik duchowy, ponieważ zapraszamy na taką 26-dniową drogę rekolekcyjną, właśnie z poszczególnymi wezwaniami litanii do świętego Józefa.
A dlaczego 26 akurat dni tych rekolekcji, tego zawierzenia?
Tyle dokładnie jest wezwań w litanii do świętego Józefa. I każdy dzień właśnie poświęcamy na rozważanie tego jednego wezwania, dlatego po kolei od 1 do 26 dnia pochylamy się nad tym jednym wezwaniem i w każdym dniu jest krótkie rozważanie, takie powiedzmy teologiczne, dogmatyczne, mojego autorstwa, jest taki komentarz duchowościowy, praktyczny, autorstwa Marka Zaręby. Te rekolekcje są też bardzo papieskie, ponieważ sięgamy do listu apostolskiego papieża Franciszka, ale sięgamy także do adhortacji świętego już teraz Jana Pawła II, Redemptoris Custos. Ja w swoich rozważaniach też bardzo mocno czerpię z myśli papieża seniora Benedykta. Także możemy powiedzieć, że to są takie głęboko kościelne, papieskie rekolekcje.
I w każdym dniu jest zadanie rekolekcyjne, jest ćwiczenie dodatkowe i jest miejsce na dodatki, a przede wszystkim notatki twojego serca. Można powiedzieć, że to taki notatnik duchowy, taki przewodnik, który chyba dzisiaj jest potrzebny dla drugiego człowieka, szczególnie w tym roku, którym żyjemy, 2021, gdzie nie wiemy co jutro, nie wiemy co pojutrze, nie wiemy co za miesiąc.
Dokładnie, zachęcamy do tego, by sobie zapisywać. Wiemy dobrze też tak z psychologicznego punktu widzenia, że wtedy, kiedy bierzemy do ręki długopis, czołówek, mamy kontakt z książką, z wydrukowanym, a nie tylko przesuwamy sobie palcem po smartfonie czy po jakimś tablecie, no dużo głębiej przeżywamy też tak. Od strony fizycznej również te treści, które gdzieś tam chłoniemy i którymi żyjemy. Dlatego właśnie zachęcamy do tego, żeby ta książka też stała się takim swoistym dziennikiem duchowym, żeby też te rekolekcje pozostawiały w nas, ale też w postaci zapisanych notatek jakiś ślad.
No właśnie. Wiem, że święty Józef patronuje nam i też odkrywamy jeszcze raz jego postać. To wszystko za przyczyną ojca świętego Franciszka, który ogłosił rok świętego Józefa, który piękny list nam dał. Kim dla księdza jest święty Józef?
Muszę się przyznać, że właśnie od 8 grudnia, kiedy papież Franciszek ogłosił ten rok, właśnie odkrywam go na nowo i jakoś głębiej no, zmobilizowałem się do tego, żeby się przyjrzeć tej postaci, troszkę właśnie odlukrować, zobaczyć, jak on przyjmował ten Boży plan. Bardzo mnie się podoba to sformułowanie z tego listu papieża Franciszka, właśnie ojcowskim sercem przyjął Jezusa do swojego życia, do tych swoich planów. Jest cały punkt w tym liście poświęcony właśnie sercu przyjmującemu. Zresztą tę książkę podzieliliśmy na i całe rekolekcje podzieliliśmy na takie cztery mocne etapy, które są zaczerpnięte właśnie z tego listu papieża Franciszka i mówimy o sercu posłusznym, sercu odważnym, sercu czułym i sercu przyjmującym.
A kiedy wejdziemy na profil facebookowy księdza Mateusza, zobaczymy, że również prowadzone są takie rozmówki, rozważania o Józefie na rolkach. Proszę opowiedzieć o tej inicjatywie.
To związane jest z moją pasją, ponieważ jako urodzony, wychowany w Oświęcimiu, moją największą pasją jest hokej na lodzie. A w związku z tym, że no, jeszcze chodzimy do sezon hokejowy się zakończył i jest też ten okres pandemiczny, który też uniemożliwił nasze rozgrywki hokejowe, troszkę mocniej też zainteresowałem się rolkami, oprócz tego, że mam uprawnienia trenera hokeja na lodzie i prowadzimy też jako fundacja szkółkę hokejową, gdzie prawie 70 dzieciaków w Cieszynie właśnie uprawia tę piękną, czy też najpiękniejszą dyscyplinę sportu. To tak się złożyło akurat, że w tym tygodniu poprzedzającym uroczystość świętego Józefa, 19 marca, kończyłem tygodniowy kurs, szkolenie na instruktora Polskiego Związku Sportów Wrockarskich. No i wracałem z tego kursu, przyjechałem na trening, spotkałem się z moim bratem hokeistą zresztą i graliśmy właśnie hokeja na rolkach. Więc sobie myślę tak, że ten sezon właśnie wiosenny kojarzony jest z rolkami. I u nas na rolkowisku tak mówimy, że to może byśmy nagrali o Józefie na rolkach i pożenili te dwa tematy, bo okazuje się, że dużo wspólnego mają poszczególne dyscypliny rolkarskie czy style rolkowe z postacią świętego Józefa, z tym jego sercem odważnym, czułym, przyjmującym. Z pewnymi też stereotypami, które związane są i z Józefem, i w ogóle z Kościołem, ale też właśnie z hokejem na przykład. No i powstała taka ciekawa, mam nadzieję, seria 8 filmików krótkich, 3-4-minutowych, w których mówimy o tym połączeniu ciekawym świętego Józefa i rolkach. i nazwaliśmy ją tak roboczo O Józefie na rolkach.
Ksiądz Mateusz jest również wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej. Jest też nauczycielem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i też te inicjatywy piękne. Księże Mateuszu, jak dzisiaj młodemu człowiekowi opowiedzieć o świętym Józefie, o tym wielkim patronie, może zapomnianym, a może przypominanym tylko w okresie Bożego Narodzenia?
Myślę, że w tym opowiadaniu bardzo ważne jest to, czego nas uczy święty Józef, milczący na kartach ewangelicznych, a przecież tak bardzo nas inspirujący. Przede wszystkim bardzo wymowne jest jego świadectwo i te czyny. I to, co dzisiaj, myślę, do młodego człowieka trafia, to, co trafia do moich wychowanków, moich uczniów, którzy pochodzą no, z trudnych rodzin, no bo nie jest tajemnicą, że wychowankami w ośrodkach socjoterapii są dzieci bardzo często z rozbitych rodzin czy z jakimiś problemami wynikającymi z różnych kwestii, ale przede wszystkim mającymi swoje źródło w rodzinie. I oni nie lubią fałszu, nie lubią jakichś pustych słów, do nich trafia świadectwo, czyny. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy sami jako księża, jako rodzice, jako wychowawcy żyli tym, co głosimy. Abyśmy byli tymi, którzy mają Boga w sercu. To przede wszystkim o to chodzi. I święty Józef, myślę, tego uczy, takiego przyjmowania Jezusa do całego swojego życia, tak by później móc się nim dzielić. Nieraz właśnie nie musimy za wiele powiedzieć, ale nasze czyny mówią na pewno dużo więcej i nasze zaangażowanie, troska, wzięcie odpowiedzialności, nasze pasje też, myślę, że sporo mogą powiedzieć o tych Bożych sprawach jakoś sprowokować też młodych ludzi do tego, by zadali sobie pytania, te takie ważkie, by poszukali odpowiedzi, by może zmienili zdanie na temat tego, co o Kościele gdzieś tam usłyszeli i coś nowego odkryli.
Rekolekcje zawierzenia przez Przeczyste Serce Świętego Józefa. O tej pozycji książkowej opowiadał jeden z autorów, ksiądz Mateusz Dudkiewicz, któremu serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Jezu Chryste, stawiam się za osobami, które mają niskie poczucie wartości, które uważają, że wciąż są niewystarczające, nie zasługują na miłość. Boże, przez tę piosenkę wytłumacz im, że Twoja miłość jest darmowa i że chcesz ich obdarować tą miłością i nie muszą na nią zasługiwać.
Ci, o wierzę Ci w to, co mówię. wszystko, co posiadam dzisiaj u Twych stóp położyć chcę. Wszystkie błędy zabierz, Boże, me zwycięstwo w Tobie jest. O, mówisz, kocham Cię, gdy ja nie czuję nic. Mówisz, siły masz, gdy ja opadam z sił. Mówisz, trzymam Cię, gdy ja opadam znów. I kiedy jestem sam, Ty mówisz, jesteś mój. Ja wierzę Ci, o, wierzę Ci w to, co mówisz mi. Wierzę Ci, ja wierzę Ci, o, wierzę Ci w to, co mówisz mi. Wierzę Ci.
Błogosławię was z serca kapłańskiego, abyście uwierzyli, że w oczach Bożych jesteście wartościowi, że w oczach Bożych macie dla Niego znaczenie, jesteście ważni i abyście nie wierzyli głosom świata, które temu przeczą. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
I pomału dobiega końca nasze spotkanie w czasie audycji Bona Bulwarowej. Na początku rozmawialiśmy o nowości wydawnictwa Apostolikum Biblia Nawarska, Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym, a przed chwilą z księdzem Mateuszem Dudkiewiczem, jednym z autorów książki Serce Ojca, rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa. Ta książka wyszła nakładem wydawnictwa Esprit i mamy ją dla was, kochani. Jeżeli ktoś by chciał taką książkę otrzymać, Serce Ojca, rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa, proszę, żeby pod postem na naszym Facebooku umieścił jakiś fragment, kim dla niego jest święty Józef, co święty Józef dla was robi. Tą książkę pierwszej osobie wyślemy. A ja was pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego czasu, dobrego weekendu. Przed nami niedziela dobrego pasterza. Otaczamy modlitwą wszystkich młodych ludzi, tych, którzy podejmują teraz decyzję, co dalej, jaką drogę wybrać. Modlimy się o powołania, a przede wszystkim modlimy się za tych wszystkich, którzy chorują, którzy leczą chorych, a przede wszystkim też prośmy Pana Boga o to, aby nieustannie nam błogosławił, a święty Józef obdarzał nas cierpliwością. Pozdrawiam serdecznie, nazywam się ksiądz Łukasz Gołaś. Trzymajcie się ciepło. Szczęść Boże. Yeah.
Syn Odkupicielu świata Boże.
Najwierniejszy, Boże, zwierciadło cierpliwości.
Ustanowił go panem domu swego
i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa, na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.